Dzień dobry Państwu. Katarzyna Adamiak. Dziś jest 26 dzień czerwca. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przywitał mnie koncert ptaków na Placu Zamkowym. Mam nadzieję, że Państwo mają też wspaniałe poranki i wraz z porankiem Radia Wnet będą Państwo zaczynać ten wspaniały dzień. Tytułem przeglądu prasy, to był dźwięk mojego komputera. Przepraszam, już naprawiam swój błąd. W przeglądzie prasy dziś znalazłam informację, która może być interesująca albo niepokojąca, w zależności od tego, w którą stronę to pójdzie. Pierwsza informacja na stronie Rzeczpospolitej, która wzbudziła moje zainteresowanie, to więcej uprawnień dla NGO-sów. Rząd chce poszerzyć kompetencje organizacji społecznych w postępowaniach karnych. Eksperci chwalą ideę, ale sygnalizują zagrożenia. Wątpliwości do tego kierunku ma nawet rzecznik praw obywatelskich, dlatego że organizacja społeczna, która składa zawiadomienie o przestępstwie, nie może zaskarżyć decyzji o umorzeniu postępowania. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić. Co będzie? Dlaczego tak będzie? Mam nadzieję, że w poniedziałek w poranku Wnet porozmawiamy o tym. Dziś będziemy rozmawiać o wielu też bardzo interesujących tematach i to na pewno nie umknie naszej uwadze, ale dziś zaczniemy od bezpieczeństwa, odporności państwa i sporo Warszawy, gospodarka, odbudowa Ukrainy, kryzys zaufania w ochronie zdrowia oraz pamięć o czerwcu 76 roku w Ursusie. Witam Państwa bardzo serdecznie, a za chwilę rozmowa z Tomkiem Grzywaczewskim, naszym komentatorem ze Stanów Zjednoczonych, już za chwileczkę. Z informacji ważnych, Rada Warszawy udzieliła Rafałowi Trzaskowskiemu wotum zaufania i absolutorium. Debata została zdominowana przez sprawę szpitala południowego, mimo to prezydent z absolutorium. Warszawscy radni, i myślę, że ta informacja nie powinna Państwu umknąć, przyznali Adamowi Michnikowi tytuł honorowego obywatela stolicy. Decyzji towarzyszyły protesty, ale to jest osoba, która jest osobą wybitną w naszym mieście, więc taki tytuł Rada przyznała. W Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference. O tej odbudowie Ukrainy, o gwarancjach unijnych i liczbach, jakie się pojawiają w czasie tej konferencji, będę rozmawiać po godzinie 7:30, a teraz już może przejdźmy do zapowiadanej rozmowy. Tomasz Grzywaczewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
To jest hałas informacyjny, który jest dookoła Stanów Zjednoczonych w tej chwili, jest już tak duży, że właściwie zastanawiam się, czy to są informacje, które w ogóle w Stanach w jakikolwiek sposób są komentowane. Pojawiła się informacja, że Marco Rubio dementował informację o tym, jakie były ustalenia pomiędzy Władimirem Putinem a prezydentem Trumpem. Czy coś w ogóle na ten temat pojawia się o sprawie, którą nazywa się jako duch Anchorage w polskich mediach?
Tutaj nie będę ukrywał, że to nie jest sprawa, która przebija się na czołówki amerykańskich mediów, chociaż oczywiście została ona dostrzeżona również w amerykańskiej przestrzeni informacyjnej, szczególnie w różnego rodzaju mediach skoncentrowanych na polityce międzynarodowej. Tutaj w tym duchu Anchorage chodzi o to, że amerykański sekretarz stanu Marco Rubio zdementował twierdzenia Moskwy, przede wszystkim Siergieja Ławrowa, który twierdzi, że Amerykanie w jakiś sposób łamią porozumienia z Anchorage. Chodzi oczywiście o porozumienia, które zdaniem Kremla miały zapaść podczas zeszłorocznego szczytu, spotkania pomiędzy prezydentem Trumpem a dyktatorem Władimirem Putinem na Alasce. No, Moskwa twierdzi, że tam zostało coś zawarte, jakiś pakt został zawarty. Marco Rubio bardzo jednoznacznie stwierdził, że podczas tego szczytu nie doszło do zawarcia żadnego porozumienia, w związku z czym nic nie może być przez Amerykanów dzisiaj łamane. Tutaj ewidentnie Kreml prowadzi swoją własną grę, próbując właśnie oskarżać Waszyngton o zdradę tych zobowiązań z Alaski. Jednoznacznie również Marco Rubio tutaj zastrzega, że Waszyngton w żaden sposób nie zgadzał się na jakieś ustępstwa terytorialne dotyczące Ukrainy, pomimo tego, że strona rosyjska właśnie tego typu zobowiązania próbowała na Amerykanach wymusić, chcąc ponad głowami Kijowa zawrzeć takie porozumienie, które miałoby zmusić Ukrainę do przekazania pod rosyjską kontrolę całości obwodu donieckiego, a zatem ergo całości Donbasu, również tych terenów, które nie są jeszcze okupowane przez wojska rosyjskie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kluczowe miasta, twierdze, takie jak Kramatorsk i Słowiańsk. Jednocześnie warto zauważyć, że tutaj swoją ofensywę prowadzi prezydent Wołodymyr Zełenski, który między innymi podczas szczytu G7 przekazywał liderom tych państw, że to Ukraina przejmuje inicjatywę na froncie, o czym mają świadczyć między innymi masowe ataki na cele znajdujące się w głębi terytorium rosyjskiego. Chodzi o infrastrukturę naftową, o instalacje militarne, o zakłady produkcyjne, między innymi podzespołów wykorzystywanych w rosyjskich pociskach balistycznych i manewrujących. Także widać, mamy pewnego rodzaju taką intensyfikację działań dyplomatycznych wokół Ukrainy, choć to wszystko toczy się w sytuacji, w której Stany Zjednoczone w ewidentny sposób przesunęły swoje zainteresowanie właśnie z Europy Środkowej na ten teatr bliskowschodni działań wojennych, tego zamrożonego konfliktu, bo mamy przecież to trwające 60-dniowe porozumienie o zawieszeniu broni, pomimo tego, że w ciągu ostatnich godzin Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej miał zaatakować statek przepływający przez cieśninę Ormus. To był statek pod banderą singapurską. Doszło do uderzenia pocisku w okolicach mostka. Nikt nie został ranny. Natomiast to jest takie jawne naruszenie zasad tego zawieszenia broni. Jednak pomimo tego wydarzenia Waszyngton podkreśla, że te negocjacje trwają, że mają one doprowadzić do trwałego pozbawienia Iranu zdolności do produkcji broni nuklearnej, a ponadto, że to finalne porozumienie ma przewidywać, że Iran nie będzie pobierał żadnych opłat od statków pokonujących cieśninę Ormus. Co nie zmienia faktu, że oczywiście nie wiem, jak będzie wyglądało to finalne porozumienie. Tutaj wokół Iranu toczy się również wewnętrzna gra polityczna w Stanach Zjednoczonych. Warto zauważyć, że wielu senatorów z partii republikańskiej jest przeciwnych tego porozumieniu. Tutaj jest mocna w Senacie frakcja takich jastrzębi, którzy uważają, że jednak Biały Dom powinien prowadzić zdecydowanie bardziej zdecydowaną, agresywną politykę względem Teheranu, w tym również być może wznowienie działań wojennych. Jak na razie jednak prezydent Donald Trump wybiera te rozwiązania dyplomatyczne. To wszystko też pokazuje, że właśnie z jednej strony Waszyngton przesunął ciężar swojego zainteresowania w rejon Bliskiego Wschodu, ale z drugiej strony Rosja próbuje wykorzystywać tę sytuację po to, żeby próbować rozgrywać Waszyngton, a z kolei Kijów oczywiście robi wszystko po to, żeby nie utracić zainteresowania Stanów Zjednoczonych. Pojawiają się też takie nieoficjalne doniesienia, że prezydent Donald Trump mógł nieformalne oczywiście, ale w pewien sposób zachęcać Kijów do dokonywania bardziej intensywnych ataków właśnie cele znajdujące się w Federacji Rosyjskiej po to, żeby zmusić Rosję do większej uległości. Także, że w pewien sposób Waszyngton w tym momencie stawia na Kijów, na zdolności Kijowa wojskowe po to, żeby, tak mówimy to w cudzysłów, zmiękczać stanowisko Kremla.
To są informacje, które teraz pojawiają się w przestrzeni publicznej. Prezydent Donald Trump całkowicie zamknie swoje granice dla osób ubiegających się o azyl. Oświadczył wczoraj, właściwie dzisiaj dla nas, doradca Białego Domu Stephen Miller. Czwartkowe orzeczenia Sądu Najwyższego otwierają drogę do deportacji setek tysięcy imigrantów, w tym około 350 tysięcy Haitańczyków objętych dotychczasową ochroną. Kluczowy doradca prezydenta określił, że wszystkie wnioski azylowe składane na granicy jako fałszywe, kwestionując, by którykolwiek z wnioskodawców był rzeczywiście prześladowany ze względu na rasę, religię czy pochodzenie etniczne. Czuć w mediach w Stanach Zjednoczonych nastawienie antyimigranckie?
Przede wszystkim ta decyzja Sądu Najwyższego jest rzeczywiście szeroko komentowana, ponieważ rzeczywiście ona otwiera drogę do deportowania tych ponad 300 tysięcy Haitańczyków, również około 4 tysięcy Syryjczyków, którzy mają w tym momencie taki status tymczasowej ochrony. I oczywiście tak, to jest bardzo mocno komentowane, to jest duże zwycięstwo Donalda Trumpa w tych z kolei bataliach sądowych toczących się przed Sądem Najwyższym, bo tutaj warto podkreślić, że taka strategia demokratów zakłada w zasadzie kwestionowanie większości działań amerykańskiej prezydenckiej administracji właśnie w postępowaniach sądowych. No tutaj Sąd Najwyższy zdecydowanie stanął po stronie Donalda Trumpa. Jednak myślę, że w pewien sposób oddaje to nastroje w Stanach, które generalnie są przychylne tej polityce imigracyjnej. Znaczy tutaj o wiele więcej kontrowersji budzi polityka gospodarcza Donalda Trumpa, o wiele więcej kontrowersji budzi kwestia Iranu. To ona dzisiaj gra na niekorzyść prezydenta Donalda Trumpa. Ostatnie badania wskazują, że poparcie dla niego spadło z 41 do 38% i takie tąpnięcie było zauważalne właśnie w związku z konfliktem z Teheranem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie nielegalnej imigracji, czy w ogóle szerzej masowej imigracji, to jednak, no, oczywiście nie możemy tu mówić o konsensusie, ale wydaje się, że nastroje opinii publicznej jednak są zdecydowanie bardziej przesunięte w stronę poparcia dla ograniczania tej imigracji. No, granica w zasadzie została, mówię o granicy z Meksykiem, dosłownie w przenośni zabetonowana. No w tym momencie nie ma napływu nowych nielegalnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych. No, to jest problem bardzo poważny, chociażby tutaj, gdzie ja teraz jestem. Ja jestem w San Francisco, w Kalifornii. Kalifornia przyjęła bardzo wielu imigrantów. Tutaj samo San Francisco to jest tak zwane miasto sanktuarium, a zatem takie miasto, gdzie władze federalne mają bardzo ograniczoną możliwość przeprowadzenia działań deportacyjnych odnośnie nielegalnych imigrantów. No ale właśnie napływ, tutaj rozmawiałem z wieloma osobami, które wskazywały, że ten ogromny napływ nielegalnych imigrantów no, po prostu doprowadził do kryzysu. San Francisco mierzyło się z bardzo dużym kryzysem, przede wszystkim bezdomności, który z kolei często wiąże się również z kryzysem opioidowym. Tutaj od 2 lat w San Francisco burmistrz jest taki bardziej, powiedziałbym, centrowy, no, zdecydowanie niekonserwatywny, to chyba tutaj jest niemożliwe, żeby w San Francisco był konserwatywny burmistrz, ale jest bardziej centrowy i już widać poprawę. Znaczy przez 2 lata sytuacja w San Francisco bardzo się poprawiła. Jeszcze 2-3 lata temu tutaj na ulicach były po prostu obozowiska, miasteczka namiotowe. Na ulicach było bardzo niebezpiecznie. Mieszkańcy, z którymi ja rozmawiałem, mówią, że po prostu dzisiaj jest lepiej. Choć też nie do końca. Ja miałem okazję właśnie dosłownie kilka godzin temu przejeżdżać przez Dolinę Krzemową, przez miejsca takie jak Palo Alto czy Mountain View, gdzie znajduje się siedziba Google'a. To są jedne z najbogatszych miejsc na kuli ziemskiej, a tymczasem pod siedzibą Google'a przy ulicach zaparkowane są takie kampery, w których mieszkają osoby bezdomne. Wiele z nich to właśnie nielegalni imigranci. To jest rzeczywiście coś niesamowitego. No, siedziba Google'a, ogromny, potężny obszar, a przy drogach, tak równo przy ulicy, stoją rzędy kamperów, w których mieszkają nielegalni imigranci. No, coś nieprawdopodobnego. Mm. Mówię, ogromne bogactwo, a jednocześnie skrajna bieda. Także to są te kontrasty w Ameryki, te problemy, z którymi mierzą się Stany Zjednoczone. Między innymi, choć oczywiście nie tylko, w związku z tym ogromnym napływem nielegalnych imigrantów za czasów prezydentury Joe Bidena.
I pochwalił pan prezydent Trump również prezydenta Nawrockiego, ale to może później o tym wspomnimy w Radiu Wnet. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Tomek dzisiaj w San Francisco będzie miał 18 stopni, bo sprawdziłam w międzyczasie, a my w Warszawie jedynie 31, więc to wyobrażenie moje o Kalifornii, że zawsze tam jest ciepło, gorąco i te plaże, to dzisiaj muszę zmienić. Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękuję i spokojnej nocy w twoim przypadku życzymy. Dziękuję. Tomasz Grzywaczewski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, Tomek.
Pięknie, pięknie dziękuję za uwagę i dodam tylko, że San Francisco to wieczne miasto, tutaj zawsze wieje, pogoda jest zawsze taka dosyć okrutna, także gdyby się państwo wybierali, to proszę zabrać ciepłą kurtkę.
Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. My mamy w studiu już gościa, ale przez chwilę jeszcze Aretha Franklin, Respekt, 30 minut po godzinie 7 słuchają państwo Radia Wnet. Gorąco jest coraz bardziej w studiu, gorąco się robi też w polityce, szczególnie patrząc z perspektywy Warszawy. Gościem Poranka Wnet jest pani Martyna Jałuszyńska, radna miasta stołecznego Warszawy z Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę w czasie Arety Frank. Trochę szkoda, ale bo muzyka była przygotowana specjalnie dla pani. O której skończyła się Rada Miasta?
Skończyliśmy o 2 w nocy wczoraj.
Jak wyglądała końcówka obrad? Jaka była atmosfera na sali?
Końcówka obrad to tak naprawdę była, wczoraj się odbywały dwie sesje. Była sesja zwykła, absolutoryjna i potem sesja nadzwyczajna, zwołana, żeby wyjaśnić tę sprawę Szpitala Południowego. Ona tak naprawdę była już techniczna, dlatego że większość tych rzeczy została poruszona na początku sesji Rady Miasta, więc ta atmosfera na końcu już była spokojna. Tak naprawdę najwięcej emocji faktycznie wczoraj było od rana do mniej więcej popołudnia. Ta część o Szpitalu Południowym trwała około 8 godzin i ta część absolutoryjna pana prezydenta odbywała się już wieczorem i w nocy, więc zdecydowanie atmosfera już wtedy zdążyła ostygnąć.
Czy prezydent Rafał Trzaskowski uczestniczył do końca w obradach Rady Miasta?
Tak, wyjątkowo. Pierwszy raz w tej kadencji był z nami przez całą sesję. Pan prezydent Trzaskowski raczej nie bywa na sesjach Rady Miasta. Widzimy go najczęściej 2 razy do roku na sesji budżetowej i sesji absolutoryjnej. Wczoraj był, wytrwale siedział i trzeba przyznać, że faktycznie słuchał i odpowiadał dość szczegółowo później na pytania, które radni zadawali.
To teraz przejdźmy do tematu, który jest ekscytuje. To już chyba nie jest to słowo, który bulwersuje całą Polskę, czyli temat szpitala południowego. Czy do Rady Miasta dopływały jakieś informacje, że tam mogą być jakieś nieprawidłowości? Czy w kuluarach ktoś mówił, jak masz kłopoty ze zdrowiem, to możemy... Czy do pani dotarła wcześniej ta informacja przed tym, jak Kanał Zero opublikował na portalu wstrząsający materiał?
Nie, do mnie nic takiego nie docierało. Natomiast, no, mówiąc całkiem szczerze, nie jest to dużym zaskoczeniem, dlatego że ja uważam, że tutaj nie, to nie jest problem stricte ze Szpitalem Południowym. To jest problem z upolitycznieniem bardzo wielu warszawskich podmiotów przez Koalicję Obywatelską. I tutaj nie chodzi tylko o szpitale czy od Rady Nadzorczej szpitali, ale o wszelkie miejskie instytucje. I naprawdę Koalicja Obywatelska rządzi w Warszawie od 20 lat. I zapewniam państwa, że od rad nadzorczych aż po naprawdę najniższe stanowiska w urzędach, jakichś podinspektorów i tak dalej. Tam wszędzie są działacze i politycy Koalicji Obywatelskiej. Myśmy wczoraj poruszali ten wątek, bo tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o ten szpital południowy, to jak już wiemy, Rada Nadzorcza została odwołana, ponieważ tam byli też politycy Koalicji Obywatelskiej i prezydent zapowiedział też odwołanie rad nadzorczych wszystkich szpitali w Warszawie, które podlegają pod miasto. To właśnie, znaczy odpolitycznienie tych rad nadzorczych, nie odwołanie, tylko odpolitycznienie w trosce o tutaj transparentność, o bezpieczeństwo mieszkańców, ale z jakiegoś powodu nie zdecydowało się na to, żeby odpolitycznić też rady nadzorcze innych miejskich spółek, takich jak tramwaje warszawskie, metro warszawskie, takich jak miejskie przedsiębiorstwo wodociągów, tak, oczyszczenia miasta. Tam wszędzie są politycy Koalicji Obywatelskiej, zasiadają w tych radach nadzorczych, pobierają wynagrodzenie za to. To są takie osoby jak wiceprezydenci, to są takie osoby jak radni sejmików, jak burmistrzowie dzielnic. No i nie bardzo rozumiem, dlaczego te rady nadzorcze miałyby nie być odpolitycznione. Mhm.
A jak Lewica głosowała, bo już dziś na początku poranka informowałam o tym, że pan prezydent Rafał Trzaskowski wyszedł z absolutorium z sali. Jak głosowała Lewica?
My jako klub zdecydowaliśmy się głosować przeciwko właśnie ze względu na te doniesienia, ale też na różne inne niedopatrzenia czy jakieś błędy, które pan prezydent naszym zdaniem popełnił w 2025 roku. No, zaczynając od tego przede wszystkim, że no, pana prezydenta przez połowę roku w zasadzie nie było, ponieważ prowadził kampanię wyborczą. Druga sprawa jest taka, że jako opozycji jest nam bardzo trudno w ogóle nawiązać jakiś kontakt z panem prezydentem, ponieważ on nie bywa, tak jak powiedziałam, na sesjach
Rady
Miasta.
Nam mediom też nie jest łatwo.
Nie spotykał się z nami, no nie mogliśmy wnieść do niego swoich uwag. Jeżeli chodzi natomiast o budżet, bo absolutorium to jest jedna rzecz, druga to jest przyjęcie sprawozdania z budżetu za 2025 rok, no to trudno jest akceptować budżet, na którego kształt nie mieliśmy żadnego wpływu, bo wszystkie nasze poprawki praktycznie na budżet na 2025 rok zostały odrzucone, tak samo na 2026, więc no nie będziemy tutaj świecić oczami za realizację budżetu, do którego nie mogliśmy się w żaden sposób przyczynić.
To pytanie, które chyba powinnam zadać na początku. Dlaczego pani została radną miasta stołecznego Warszawy? Dlaczego pani weszła w Radę Miasta? Co spowodowało, że chciała pani zacząć działać społecznie?
Moja działalność społeczna tak naprawdę nie zaczęła się stricte od tematów miejskich, ale faktycznie w pewnym momencie gdzieś tam do tego przyszła. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, wynikało to w pewnym stopniu z tego, że ja pracowałam w pewnym momencie z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi. No i jak człowiek pracuje z takimi osobami, to jego perspektywa na miasto też radykalnie się zmienia. Tak, chodzę po mieście, widzę miejsca, które są niedostępne dla takich osób, widzę jakieś utrudnienia, które się napotykają. Odwiedzałam też osoby starsze, które nie były w stanie wyjść z własnych mieszkań, tak zwanych więźniów czwartego piętra, tak, chociażby. No i to jest ta rzecz, której ja jestem przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, więc to jest taki temat, który poruszam. To jest dla mnie ważne, żeby walczyć o to, żeby miasto było jak najbardziej dostępne dla każdej grupy, ale też kwestie związane ogólnie z polityką społeczną, czyli też piecza, czy funkcjonowanie DPS-ów, praca pracowników socjalnych i też warunki praktyki pracowników socjalnych i pracowników miejskich. To są wszystko ważne tematy. No bycie radną...
Czy te tematy w ogóle się pojawiają na Radzie Miasta?
Pojawiają się na pewno zdecydowanie częściej na komisji, bo to nie są tematy, które są jakoś bardzo popularne i które się odbijają szerokim echem, więc to jest trudna praca, zwłaszcza mówię jako radnej opozycji w Warszawie, bo też sytuacja w Warszawie jest specyficzna, tutaj Koalicja Obywatelska ma zdecydowaną większość i nie ogląda się za bardzo. Wczoraj też ważnym wątkiem było to, że Koalicja Obywatelska postanowiła zbadać tę sprawę Szpitala Południowego poprzez powołanie zespołów komisji rewizyjnej. Komisji rewizyjnej, w której większość ma Koalicja Obywatelska, więc miałaby kontrolować swoich własnych polityków. No i na naszą prośbę o to, żeby wyrównać te proporcje w komisji rewizyjnej, żeby było tam proporcjonalnie też więcej przedstawicieli innych ugrupowań, no odmówili, więc członkowie komisji z naszego klubu oraz Prawa i Sprawiedliwości złożyli rezygnację, ponieważ no, powiedzieli, że nie będą tutaj...
W teatrze politycznym
tak, dokładnie. No i tak właśnie wygląda ta sytuacja i próby jakichś prowadzenia jakichś rozmów z Koalicją Obywatelską w Warszawie, więc to jest trudne jako radni opozycji.
Jak pani ocenia wystąpienia urzędników Urzędu Miasta w kontekście szpitala? Bo to wystąpienia dla mnie były szokujące. Może tylko powiem państwu, jeśli państwo nie obejrzeli, a myślę, że to człowiek o stalowych nerwach mógłby tylko obejrzeć. Ja widziałam fragmenty wystąpień urzędników, którzy czytali regulaminy i cytowali po prostu rozporządzenia, które zostały stworzone, żeby pilnować.
Tak, no tutaj zasłużyła się pani Renata Kaznowska, wiceprezydentka, która przez prawie godzinę czytała właśnie regulaminy, informowała nas o tym, jak wygląda triaż na SOR-ze, jakimi kolorami oznacza się pacjentów. No to oczywiście wszystko było zrobione dlatego, że na początku tej sesji było bardzo, bardzo dużo mediów i dużo mieszkańców, którzy też chcieli wziąć udział w tej dyskusji. Muszą państwo wiedzieć, że na sesji jest tak, że tam powiedzmy, że są takie części proceduralne i później właśnie było to stanowisko, informacja prezydenta. Później są stanowiska klubów, które też mogą dłużej zająć, a potem jeszcze głos mają posłowie. I dopiero potem radni, a dopiero potem mieszkańcy. Więc my jako radni na głos, żeby zabrać w tych punktach dotyczących Szpitala Południowego, czekaliśmy 6 godzin. Mieszkańcy, którzy chcieli zabrać głos i byli tam o 10, czekali od tego samego czasu. Zabrali głos dopiero około 17:18. No więc te wystąpienia pani prezydent Kaznowskiej, pana prezydenta Męciny, wiceprezydenta Męciny, one były przede wszystkim po to właśnie, żeby znudzić media, żeby media poszły do domu, żeby mieszkańcy poszli do domu, żeby to się tak nie rozniosło.
Ale to, no, to było
po prostu, kuriozalne.
To naprawdę, myślę, że to będzie przedmiot wielu memów i historii, które montażowo pani wiceprezydent Renata Kaznowska sobie załatwiła wizerunkową kaplicę. Bo to nie da się tego obronić. Po prostu to jest potraktowanie mieszkańców miasta, publiczności i mediów jak idiotów, bo to, no, to jest już naprawdę masakra, której ja nie widziałam, szczerze mówiąc.
Wie pani, jak moje 2 lata w Radzie Miasta pokazują, że naprawdę rzeczy, które się tam dzieją, mogą być zaskakujące dla przeciętnego mieszkańca. Natomiast jeśli chodzi o panią prezydent Kaznowską, no to nie był wczoraj dobry dzień dla pani prezydent, dlatego że ona też, to pod nią podlega zdrowie w mieście, więc tutaj się pojawiało dużo zarzutów, jeżeli chodzi o to funkcjonowanie szpitala. No i też została przyłapana na kłamstwie, dlatego że wypierała się znajomości z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, mówiła, że spotkała się z nim tylko raz. No a w międzyczasie, w czasie trwania tej sesji, internauci znaleźli też liczne zdjęcia pani prezydent i Dawida Kacprzyka, które pokazują, że to nie była jednorazowa sytuacja, kiedy oni mieli kontakt, więc myślę, że to był wczoraj trudny dzień dla pani prezydent.
Myśli pani o karierze politycznej dalszej? Myśli pani o tym, żeby następnym krokiem był Sejm i kandydowanie w przyszłych wyborach? I co jest bolączką dla pani taką, jest pani młodą osobą, to z perspektywy tej pani działalności społecznej, co jest taką największą bolączką, co panią uwiera w przestrzeni politycznej?
Dla mnie, odkładając na bok wszystkie kwestie związane z prawami kobiet, bo tutaj myślę, że nikogo nie zaskoczy jako przedstawiciel przedstawicielka Lewicy, to jest też dla mnie bardzo ważne. Mnie osobiście bardzo ważna jest kwestia mieszkań, to jest bardzo trudna sytuacja. Ja jako radna jestem jedną z najmłodszych radnych w Radzie Miasta. No, jestem też osobą, która tutaj się przeprowadziła z innego miasta, nie mam tu żadnej rodziny i mnie nie stać na mieszkanie w Warszawie, nawet mimo tego,
wiem,
że pobieram też dietę, więc to nie jest tak, że mam jakąś trudną sytuację bardzo finansową, ale ceny mieszkań w Warszawie są naprawdę dramatyczne, to jest dla mnie bardzo ważne, ale znowu też te kwestie osób z niepełnosprawnościami, asystencja osobista, dostępność ogólnie. No w Warszawie są na dobrym poziomie, ale w innych miastach jest z tym różnie. Tak, oczywiście, że myślę w jakiejś dalszej perspektywie, natomiast no, w tej chwili jestem radną i chciałabym, mamy jeszcze, ta kadencja jest dłuższa, przed nami jeszcze 3 lata, więc raczej skupiam się na tym, żeby faktycznie udało się coś zmienić w moim własnym ogródku.
A co było dla pani najbardziej szokujące w takiej polityce miejskiej? Z czym pani się zetknęła? Co było dla pani takim dużym zaskoczeniem? Bo jak się obserwuje politykę ze strony zewnętrznej, ona trochę inaczej wygląda niż wewnętrznie.
Myślę, że największym zaskoczeniem było dla mnie, to też właśnie oczywiście w kontekście Warszawy, bo tak jak powiedziałam, ta sytuacja jest dosyć specyficzna, że zanim tam trafiłam, to wydawało mi się, że można racjonalnie rozmawiać na argumenty. I że jeżeli będę mieć dobre argumenty i będę w stanie i będę rozmawiać z przeciwnikami politycznymi, to będę w stanie ich przekonać. No prawda jest taka, że niestety bardzo często tak nie jest i czasem trzeba uciekać się no naprawdę tanich zagrywek, które po prostu dotrą do wystarczająco dużej grupy wyborców, odbiorców i będą wystarczająco głośne i dopiero wtedy można uzyskać jakiś efekt. To było widać przy okazji dyskusji o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w Warszawie, gdzie naprawdę zasypywaliśmy przez miesiące radnych Koalicji Obywatelskiej merytorycznymi argumentami, no ale dopóki nie wyszła z tego awantura na całą Polskę, to nie było możliwości ich przekonać, a jak wyszła awantura na całą Polskę, to nagle na następnej sesji okazało się, że przecież od początku wszyscy radni Koalicji Obywatelskiej popierali wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu.
No, ale udało się i to jest państwa sukces.
Tak, udało się, to jest duży sukces, wiemy już, że to działa, teraz oczywiście jest pierwszy miesiąc, kiedy ten zakaz obowiązuje w całej Warszawie, więc będziemy też oczekiwać na informacje, jak to się sprawdza. Myślę, że lato jest też takim szczególnym momentem, żeby zobaczyć, czy to faktycznie działa. Ale bardzo się cieszymy, bo mamy już doniesienia od mieszkańców, że to, co miało się wydarzyć, czyli poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby interwencji Straży Miejskiej i Policji, to się dzieje faktycznie.
No i zobaczymy jak... Bo ja czekam, szczerze mówiąc, na taką odwagę cywilną posłów w Sejmie, którzy zdecydują się na podniesienie akcyzy na alkohol i wprowadzenie zakazu, bo my mamy naprawdę nadal bardzo, bardzo tani alkohol.
To prawda, natomiast z badań tutaj robionych w całej Polsce wynika, że przede wszystkim obywatele czekają na ten nocny zakaz w całej Polsce, ale też na zakaz sprzedaży na stacjach benzynowych, bo to jest bardzo duży problem i tutaj poparcie jest. Była zresztą ustawa Lewicy, posłanki Joanny Wichy w Sejmie, ona gdzieś tam jest, cały czas trwają nad nią prace i z tego, co się orientuje, to zdecydowana większość Polek i Polaków popiera te rozwiązania, więc na to przede wszystkim też czekamy.
Musimy kończyć, więc na koniec zapytam. Wierzy pani, że ta sytuacja ze Szpitalem Południowym zmieni coś w myśleniu o takim podejściu władzy do wyborców, że tutaj jedno opowiadamy, a drugie robimy?
Czy wierzę, że radni Koalicji Obywatelskiej zrozumieją, że to, co tam się działo i to upolitycznianie tych wszystkich podmiotów jest nie okej? Nie jestem przekonana, natomiast wierzę, że teraz uwaga mieszkańców Warszawy, ale też obywateli Polek i Polaków będzie zdecydowanie większa i w związku z tym trudniej będzie takie rzeczy robić i będzie większa tutaj kontrola społeczna. A to jest dobre, no bo faktycznie to nie jest proceder, który się dzieje tylko w Warszawie. Takie rzeczy zdarzają się też w innych miastach. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie, jak to wygląda w innych miastach w Polsce.
Cieszę się, że pani jako młoda osoba ma jeszcze ideały i wierzy w to, że to się uda. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie
bardzo dziękuję.
Dziękuję. Martyna Jałuszyńska, radna miasta stołecznego Warszawy z Lewicy, była gościem Poranka Wnet. Ja się z panią pożegnam na wizji, ponieważ już widzę mojego nowego gościa, pan Andrzej Rutka, Konfederacja Lewiatan. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani.
Jak pan ocenia wczorajsze spotkania i wystąpienia podczas konferencji w Gdańsku? Było więcej konkretu gospodarczego, biznesowego, czy politycznej walki i symboliki?
Nie, ja bym powiedział, że polityczna walka czy symbolika była w tych przynajmniej oczywiście panelach, spotkaniach, w których ja uczestniczyłem, była praktycznie nieobecna. Mnie nawet, ale ja bym nawet nie oczekiwał tego oczywiście, że to oficjalnie będzie padało ze sceny i w dyskusjach wymiana poglądów. Ważniejsze były rozmowy kuluarowe w przerwach, przygotowaniach i wymianę uwag oczywiście po spotkaniach. Ja nie mówię, że w ogóle to nie istniało. Momentami ktoś wspomniał, ze strony ukraińskiej również, ale w moim odczuciu wszyscy unikali tego, dlatego że się koncentrowali w sposób bardzo pragmatyczny na konkretach, po które tu wszyscy przyjechali.
Jakie padły konkrety? Bo to, co zbulwersowało opinię publiczną, to, że na przykład pojawiła się taka informacja, że polskie firmy nie będą brały udziału w odbudowie Lwowa. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski komentuje, może to i lepiej, no bo ta firma, która już budowała, nie dostała pieniędzy, więc to trochę jakby w przededniu konferencji pokazuje, że my organizujemy konferencję, a jak konkretnie wygląda sytuacja Polski, jeśli chodzi o wpływ gospodarczy i odbudowę na Ukrainie?
Tak, dwa zdania na temat Lwowa. Oczywiście to są smaczki, które się wyłapuje w takiej sytuacji i niewykluczone, że być może celem mera Lwowa było taki smaczek wrzucić do tego kotła. Niemniej tam to, co się wydarzyło. Podpisano 5 stosunkowo niedużych kontraktów na różne zadania, dostawa sprzętu jakiegoś do szpitala i tak dalej. Z różnymi krajami, tak? Każdy był, z tego co pamiętam, z firmą pochodzącą z innego kraju. Jednym były Czechy, chyba na ten sprzęt medyczny nawet i tak dalej. Ale ja bym tego nie wyolbrzymiał. No i co z tego? Co to znaczy, że nie będzie żadnych kontraktów z Polską? Podpisano 5, a kontraktów będzie się podpisywało w najbliższej przyszłości i dalszej dużo więcej i na większą skalę. Oczywiście symbolika jest ważna, ale fakt, że był problem z polską firmą i z jej kontraktem w Lwowie, oczywiście też rzutuje na atmosferę. To jest ponownie wyłapywanie takiego momentu symbolicznego i robienie z niego wielkiej skali. Natomiast normalnie w rozmowach, spotkaniach, w dyskusjach, w 160 z grubsza kontraktach, które zostały już podpisane i zawarte, porozumieniach, tam są konkrety, tam jest skala ponad 10 miliardów. Tam są rzeczywiste rzeczy, a pamiętajmy o tym, że dzisiaj jest drugi dzień konferencji i o bodajże 14 godzinie jest druga faza podpisywania kontraktów. Oczywiście możemy wychodzić z założenia, że wczoraj podpisano większość, ale na pewno są jeszcze takie, które dzisiaj dotkną, że tak powiem, strony ukraińska i polska, czyli międzynarodowi partnerzy, i one zostaną zawarte. Więc patrzmy na to pragmatycznie, a nie szukajmy jakby dziury w całym.
Prezes Banku Światowego w trakcie wystąpienia w Gdańsku powiedział, że Ukraina będzie potrzebowała około 580 miliardów dolarów na odbudowę w ciągu najbliższej dekady. To oznacza, znaczy to są pieniądze, które naprawdę wzbudzają zapewne nie tylko w świecie gospodarczym, ale w ogóle w świecie duży szum. To jakie sektory z Polski, jakie firmy z Polski mają szansę na to? Kto się dogadał, tak mówiąc już kolokwialnie, na to, że będzie brał udział w tej odbudowie?
ponownie rzucanie takich liczb, oczywiście to szacunki są robione i to już się od pewnego czasu zdarza, 580 miliardów euro, to mniej więcej, przepraszam, dolarów to właśnie około 500 miliardów euro, ponieważ u nas się częściej już używa euro w skali europejskiej, więc to może lepiej trafia do słuchaczy i do czytelników, ale pamiętajmy o tym, że to są pieniądze, które przewidywane są na ewentualną odbudowę terenów zagrabionych, póki co czasowo zakładamy, przez Rosję. I odbudowa w najbliższym czasie na tych terenach się nie zacznie, dlatego że nawet jeśli zostanie podpisane jakiekolwiek porozumienie o zawieszeniu broni, już nie mówię nawet o pokoju, to nikt tam nie wejdzie i Ukraina sama i firmy obecne, firmy ukraińskie nie wejdą na ten teren w celu odbudowy. Więc to są oczywiście tak zwane szacunki maksymalne na pierwszą dekadę. I co najmniej 1/3, powiedziałbym, że więcej z tych pieniędzy jest już praktycznie zebrana, dlatego że porozumienie między krajami już rok temu sygnalizowano, że zebrane zostały środki z funduszy prywatnych firm, zebrane w sensie gotowe do zainwestowania na skalę ponad 150 miliardów. Są pożyczki unijne dla Ukrainy, znaczna część przede wszystkim Facility Program, prawda, który 50 miliardów, część z tego na inwestycje, jest pożyczka 90 miliardów i też duża część z tego na inwestycje. Więc jakbyśmy już dzisiaj próbowali sumować te różne kwoty, oczywiście brakuje, ale jeżeli patrzymy na realną część inwestycji, która będzie dotyczyła terenów wolnych od okupacji rosyjskiej, to chyba nie jesteśmy, przynajmniej szacunkowo i jako przymiarka do tego, co można i potrzeba zrobić, zbyt daleko. A perspektywa 10 lat mówi o tym, że jeżeli nastanie jakikolwiek pokój, miejmy nadzieję szybciej niż później, to dodatkowe pieniądze zaczną płynąć, ponieważ szanse rozwojowe, szanse inwestowania z zyskiem, zwłaszcza dla kapitału prywatnego, będą olbrzymie. Wiemy, jakie są możliwości w Ukrainie. Teraz jeżeli chodzi o branże, sektory, odbudowa nam się oczywiście wszystkim kojarzy z odbudową zniszczeń, tak? Czy to są drogi, czy koleje, czy miasta, infrastruktura miejska. I to jest oczywiście jeden z elementów. Tu są wielorakie rzeczy wchodzą w grę, bo tu jest oczywiście sama infrastruktura taka bezpośrednio, ale również energetyczna, czy też wodna, inne. To te rzeczy, które uległy zniszczeniu. Również mieszkalnictwo, tak? Bo w wielu miastach to uległo uszkodzeniu. W związku z tym tu różne branże, różne dziedziny wchodzą w grę. Ale niewątpliwie w skali całego kraju odbudowa, ale budowa nowej nawet, tak bym to bardziej podkreślił, nowocześniejszej, bo o to chodzi, na miarę XXI wieku infrastruktury, czy to kolejowej, czy też drogowej, przede wszystkim energetycznej. Wiemy, że jest właśnie strukturalna zmiana w podejściu do rozwoju energetyki. Ona musi być rozproszona do względów strategicznych. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. To samo dotyczy zresztą nie Ukrainy, ale krajów sąsiedzkich i o tym się myśli. Także to są te dziedziny, w które można wejść praktycznie rzecz biorąc od ręki, a jednocześnie cała dziedzina technologii nowej, czy to jest technologia ICT, popularnie komunikacyjna i cyfrowa, czy też oczywiście nowy sektor, który się wykazał niezwykłą potrzebą i możliwością w ostatnich kilku latach wojennych, to jest sektor obronny i tak się przyjął używać dual use, czyli podwójnego zastosowania. Ale dzisiaj można powiedzieć, że w warunkach napięć międzynarodowych, zagrożenia wojną, no większość rzeczy nabiera charakteru dual use, bo i porządna autostrada też jest dual use, bo mogą używać nie tylko mieszkańcy cywilni, podróżujący czy na urlop, czy do pracy, ale i wojsko. Tak się buduje te struktury, żeby one służyły tym celom. Nie tylko jednego, ale co najmniej dwóch.
My w Radiu Wnet bardzo lubimy energetykę, bo to wydaje nam się najważniejszym problemem również Polski. Ukraina zaczęła już jakiś czas temu kupować paliwo jądrowe od Westinghouse. Podpisana została umowa z polskim Orlenem na tutaj gaz skroplony. Jakie de facto pan obserwuje ruchy związane z budową energetyki? Czy na przykład czy na Ukrainie istnieje zainteresowanie takie jak w Polsce SMR-ami? Albo czy Ukraina będzie inwestować w fotowoltaikę? Jak pana zdaniem wygląda podejście władz Ukrainy, biznesu ukraińskiego do energetyki?
Wspomniałem już o hasło energetyka rozproszona i energetyka rozproszona to nie są wielkie zakłady energetyczne, już nie mówię o konwencjonalnych, ale również produkujące energię jądrową. No do tej pory takie mieliśmy. Mieliśmy, prawda, złe doświadczenia w niektórych przypadkach, niekoniecznie ze względu na sytuację wojenną w Czarnobylu, ale problem obecnie w tych warunkach jest też z tym obiektem, bo jest celem bardziej lub mniej skutecznych ataków i raczej nie przypadkowo. Więc zamierzenia są takie, żeby pójść w tą rozproszoną, drobniejszą energetykę i w dużym stopniu, oczywiście ja nie wiem, czy oni MSR-ami w tej chwili się interesują, są to bardzo kosztowne inwestycje i pewnie w tej chwili może nie pierwszego rzędu, ale we współpracy z Komisją Europejską i oczywiście my jesteśmy członkiem Unii, więc i z firmami również z naszego obszaru jest mowa o ekologicznej energetyce zielonej, prawda, rozwoju energii zielonej, w ogóle cały program jakby gospodarki zielonej jest poważnie traktowany w Ukrainie. Jest to obszarowo bardzo duży kraj. Można by sobie wyobrazić w bardzo raczej prosty sposób rozwój właśnie energetyki odnawialnej, czy to fotowoltaiki, czy też wiatrowej. I ona jest w dużym stopniu rozproszona, bo można takie farmy stawiać na różnych obszarach, w różnych częściach kraju i narażenie ich na dużą skalę zniszczenia w sytuacji agresji, bombardowań i tak dalej, przy rozproszeniu jest dużo mniejsze i jest to bardziej korzystne i zrozumienie jest pełne, więc w tym kierunku, a wiemy, że u nas na przykład fotowoltaika, ale i farmy wiatrowe, no sięgają w tej chwili, jak się ocenia, pod względem wydajności i produkcji energii już chyba pewnych limitów, tak, że już za dużo, jak będziemy szybko to rozwijać w najbliższych latach, to za chwilę sięgniemy, bo musi być jakiś balans, sięgniemy limitu, musi być jakiś balans między różnymi źródłami energii.
Musimy kończyć, bo jest godzina 8:00,
oczywiście.
Ale ukraińska spółka chce wydobywać węgiel w Polsce. Myślę, że ten zielony ład ulegnie jednak dużej modyfikacji na naszych oczach. To jak pan by ocenił ten pierwszy dzień, jeśli chodzi o konferencję i spotkanie z Ukrainą?
Dobrze, odnośnie węgla, on nie zniknie całkowicie. Koncepcja unijna była, żeby były jakby gwaranty w tych bardziej standardowych źródłach energii, sytuacji, kiedy nie ma wiatru, nie ma słońca i nie ma energii odnawialnej, więc to ja bym rozumiał w jakim stopniu. Natomiast no, efekty nikt jeszcze nie zaprezentował jakby pełnej listy i szczegółów kontraktów, które już zostały podpisane, czy będą podpisane dzisiaj, ale wiemy, że w tej dziedzinie, w tym kierunku były prowadzone rozmowy i takie porozumienia zostały podpisane. Skala ogólna jest nam znana, skala poszczególnych kontraktów pewnie za chwilę będzie znana.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. O tej porze tak poranny już Andrzej Rutka, Konfederacja Lewiatan, przepraszam. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Dziękuję państwu. To już 8:03. Spóźniłam serwis. Przepraszam jeszcze raz. Słuchają państwo Radia Wnet.
Afera Kacprzyka. PiS mówi o brudnej wspólnocie. Konferencja w Gdańsku w sprawie odbudowy Ukrainy. Protest przeciwko banderyzacji. Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. O tym powiemy w wiadomościach.
Wiadomości w net.
Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery Kacprzyka przyciągnęła uwagę ogólnopolskich mediów. Radni PiSu domagali się odwołania trojga wiceprezydentów. Ponadto żądali odpolitycznienia rad nadzorczych we wszystkich miejskich spółkach. Jesteście brudną wspólnotą, mówił poseł Piotr Gliński.
Państwo uważacie, że ten skandal warszawski to jest jakiś indywidualny przypadek. Próbujecie wbrew oczywiście oficjalnym oświadczeniom zamieść to pod dywan. My uważamy, że to jest skutek, jak mówił inny wielki intelektualista polski, Stefan Kisielewski, to nie tyle kryzys, co rezultat. To jest skutek funkcjonowania brudnej wspólnoty w Warszawie, ale także w całej Polsce, tej ośmiornicy.
Prezydent Rafał Trzaskowski w wystąpieniu odniósł się do głośnej wypowiedzi lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego. Stwierdził on, że na SOR-ze w Szpitalu Południowym pacjenci umierali niezaopiekowani.
Nie mam w tej chwili żadnych możliwości stwierdzenia tego, czy taka osoba jest wiarygodna, czy nie jest wiarygodna. Mam wątpliwości. Mam wątpliwości, bo to by oznaczało, drodzy państwo, gdyby tak rzeczywiście się stało, to by oznaczało, że w tym szpitalu wszyscy, którzy pracowali na SOR-ze, próbowali tuszować zabójstwa. Czy państwo sobie wyobrażacie, jak to jest nieprawdopodobnie poważny zarzut? To będzie wyjaśniane przez prokuraturę.
28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. W Gdańsku trwa drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Wczoraj w tym mieście odbył się protest pod hasłem przeciwko banderyzacji Ukrainy. Przemawiał między innymi gdański poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński.
Państwo, mamy mówić, że jak wynoszą na sztandary, jak ta czarno-czerwona szmata powiewa na Ukrainie, na ich ulicach, jak kolejne miasta, wsi otrzymują nazwy ulic upamiętniające Banderę, Romana Szuchewicza, to mamy udawać, że to jest wszystko w porządku? Hańba! Mamy mówić, że czy na to godzimy?
Hańba! Hańba! Hańba!
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zwrócił Ukraińcom order Jarosława Mądrego. Mera Lwowa nazwał banderowcem. Kaczyński był pytany o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
Na tej konferencji jest mer Lwowa. Już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. Choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Można powiedzieć, order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą.
Do wypowiedzi Kaczyńskiego odniósł się mer Lwowa Andrii Sadowy. Napisał, że nie ma go w Gdańsku, a odnośnie polskiej firmy, z którą miał się nie rozliczyć, że tu cytat, ostatecznie ten podwykonawca nie zdołał zbudować zakładu przetwarzania odpadów i z tego powodu Lwów zerwał kontrakt, a za wykonane prace firma otrzymała ponad 30 milionów euro. Sadowy nie odniósł się do zarzutu o bycie, cytat, banderowcem. Nowe informacje o dwóch trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Władze potwierdziły dotąd śmierć 235 osób. Za zaginione uznaje się 157. Ponad 1500 trafiło do szpitali. Dwa silne wstrząsy miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Wiele budynków w Caracas i innych miastach zawaliło się albo zostało poważnie uszkodzonych.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
W Warszawie pełne słońce i do 32 stopni w cieniu. W Krakowie i we Wrocławiu do 33, a w Białymstoku do 29.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Andrzej Karaś, dzień dobry. Wiadomości mundialowe. Wczoraj z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej rozgrywanymi w Ameryce Północnej pożegnały się reprezentacje Curaçao, Tunezji i Turcji. Czy powinna się z turniejem pożegnać również pani sędzia Tori Penso, główna bohaterka, można powiedzieć ironicznie, meczu reprezentacji Niemiec i Ekwadoru? Otóż sędziowie polscy międzynarodowi uznani sprzed lat, jak Rafał Rostkowski czy Marcin Borski, nie pozostawiają na decyzjach zespołu sędziowskiego ze Stanów Zjednoczonych suchej nitki. Jedyne, co może uratować Amerykankę, to fakt, że ostatecznie nie wypaczyła w wyniku spotkania i Ekwador i tak pokonał reprezentację Niemiec. Ale czy to wystarczy? Nie wiem. Więc kończy się piękna przygoda Curaçao, bo mniej piękna przygoda Tunezji i Turcji. I znamy już pary 1/16 finału, cztery pierwsze. Kanada zmierzy się z reprezentacją Republiki Południowej Afryki, Brazylia podejmie Japonię, Holandia Maroko, USA zagra zaś z Bośnią i Hercegowiną. Julian Nagelsmann, selekcjoner reprezentacji Niemiec, bardzo jest niezadowolony z faktu, że mimo iż już Niemcy wygrali grupę, to wciąż nie wiedzą z kim zagrają w 1/16 finału. Jeszcze gorsza atmosfera, a w zasadzie zła, jest w reprezentacji Urugwaju, która dziś w nocy zmierzy się z Hiszpanią i musi to spotkanie wygrać, jeżeli chce awansować. Tymczasem docierają informacje, że selekcjoner Marcelo Bielsa w zasadzie nie rozmawia ze swoimi zawodnikami, a jeżeli już te rozmowy się odbywają, no to są zdawkowe i bardzo takie chłodne. Zdecydowanie bardziej pozytywna atmosfera może zapanować w reprezentacji Norwegii, która już ma pewny awans z grupy i zmierzy się dzisiaj o 21:00 z Francją. Francuzi z kolei mają trudną sytuację, gdyż selekcjoner Didier Deschamps musiał wrócić do kraju z powodu śmierci mamy i będzie brał udział w pogrzebu i w pogrzebie wróci na fazę pucharową. Przed nami jeszcze jeden serwis o godzinie 9:00, gdzie szerzej zapowiem wydarzenia dzisiejszej nocy i też wrócimy do sportu jako takiego, nie tylko piłką nożną. Fani sportu jednak żyją. Dziękuję.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
To jak? Kto wygra mundial?
Nie wiem, a co ty myślisz?
Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
No wszystko fajnie, ale z kim?
Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
Dobra, a kiedy?
Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
Po reklamie.
Autopromocja.
Każda sobota jest złota, zwłaszcza w Eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
3 godziny najświeższych informacji z wysp.
Wywiady z interesującymi ludźmi.
I dużo dobrej muzyki.
Oraz kultury polonijnej.
Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
Niedziela.
9 rano, czerwony dywan.
Zapraszają
Iza Smolarek
i Aleks Sławiński.
Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
To była autopromocja.
Radio Poranku! Radio Poranku! Radio Poranku! Radio, Radio
Prezydent Rafał Trzaskowski obiecał ochronę. Sygnalista zwolniony, donosi kanał Zero.pl. Sygnalista, proszę Państwa, z warszawskiego zarządu dróg miejskich został zwolniony z pracy, mimo że prezydent Rafał Trzaskowski zapewnił mu ochronę na piśmie. Jako jeden z powodów wskazano utratę zaufania wynikającą ze złożenia skargi na władze ZDM-u do Trzaskowskiego. Współpracownicy prezydenta udostępnili zarzuty sygnalistom. Zarzuty sygnalisty osobom, na które ten się skarżył. Skandal w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Rafał Trzaskowski z absolutorium, ale my nie możemy dać się wyprowadzić z równowagi. Dlatego dla Państwa zagramy Annę Jandar. Tam drugi głos, który Państwo usłyszą, to Zbigniew Hołdys. Ktoś między nami. Za chwilę wracamy z Radiem Wnet.
Zapraszam na wywiad wnet.
Gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
Przed chwilą na portalu Zero.pl pojawiła się informacja o tym, że sygnalista z Zarządu Dróg Miejskich został zwolniony z pracy, mimo że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił mu ochronę na piśmie. Sprawa dotyczy ubezpieczenia aut, które były zajęte jako mienie, które jeszcze nie zostało, zabór nie został zasądzony, ale to jest jedna pewnie z wielu historii, którą będziemy obserwować. Do jakich wniosków należy dojść? Co należy zmienić w polskiej polityce, żeby po prostu nie narażać polskiego systemu ochrony zdrowia, polskiego systemu zarządzania drogami miejskimi i tak dalej, i tak dalej. Tu możemy wymieniać całą listę upolitycznienia spółek Skarbu Państwa.
Znaczy, moim zdaniem problemem nie jest upolitycznienie, bo mamy demokrację i polityczny nadzór i polityczne nominacje będziemy mieli. Problemem jest taka quasi mafijna kultura polityczna, przynajmniej w części partii w Polsce, polegająca na tym, że z nieprawidłowościami się nie walczy, nieprawidłowości się kryje. I ta quasi mafijna kultura polityczna wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, złej konstrukcji ustaw określających nadzór nad instytucjami państwowymi. Nadzór nad samorządami i samorządowymi instytucjami jest czysto teoretycznie pozorny. W większości wypadków nie jest sprawowany, dlatego że we właściwych instytucjach u wojewodów czy w instytucjach odpowiedzialnych za kontrolę po prostu nie ma wystarczającej liczby ludzi ani kompetencji, żeby ten nadzór sprawować. Niezwykle rzadko dokonywane są jakiekolwiek ingerencje. Poza tym, jeżeli rządzi w instytucji nadzorującej ta sama partia lub powiedzmy partia z tej samej koalicji, która jest niżej, no to często jest to oko przymknięte. Druga sprawa to jest niewydolność instytucji związanych ze ściganiem przestępstw. Sądy działają za wolno, prokuratura jest sparaliżowana, niedofinansowana, czy kadrowo niedostatecznie mocna. To wszystko działa po prostu zdecydowanie za wolno. I trzecia sprawa to jest przyzwolenie społeczne. Moim zdaniem to jest być może największy problem, paradoksalnie, bo najrzadziej się ten problem wymienia. Gdyby partie, które robią złe rzeczy, straciły wyborców, przegrywają następne wybory, to mielibyśmy tego znacznie mniej. Natomiast jest jakaś część naszego społeczeństwa, wydaje mi się, że całkiem spora, dla której tak naprawdę nieprawidłowości, ich skala ma zupełnie wtórne znaczenie wobec po prostu satysfakcji z kibicowania tej czy innej opcji. I wielu wyborców w Polsce jest w stanie pozwolić na wszystko lub prawie wszystko wybranym przez siebie reprezentantom, byle dopiec tej drugiej, jakiejś innej grupie politycznej, której się nie lubi. Żeby było jasne, to zjawisko nie ma jakiejś tam szczególnej barwy, czy to jest prawica, czy lewica, to jest po prostu zjawisko jakiejś takiej, moim zdaniem, przesadnej identyfikacji politycznej z partią, która powoduje, że tym, których ta partia wysłała do instytucji, pozwalamy na zbyt wiele i nie wyciągamy wniosków politycznych o ukaraniu partii. Moim zdaniem wyborcy, którzy oczekiwali dobrego zarządzania, widzą partię, która dopuszcza się takich praktyk, powinni po prostu ostentacyjnie głos przenieść na konkurencję, namawiać do tego rodziny i znajomych. I gdyby politycy widzieli taki mechanizm, to by się bali po prostu wyborców. A politycy w Polsce nie boją się wyborców, bo wiedzą, że wystarczy wrzucić parę frazesów, podniecić odpowiednie emocje i rozum się wyłącza. I to jest tragedia naszego kraju.
To przejdźmy teraz do poważnych również rzeczy, czyli do konferencji, która odbywa się w Gdańsku. Tam wystąpienia dotyczące naszej przyjaźni. Premier Donald Tusk powitał panią premier, że zachęcił do tego, żeby się czuła jak w domu. Czy polski rząd powinien zgodnie z oczekiwaniami uzależnić udział polskich firm w odbudowie Ukrainy od gwarancji państwowej, arbitrażu międzynarodowego, czy jakichś realnych zabezpieczeń? Pytam w kontekście tej firmy, która wygrała właściwie wszystko, co mogła wygrać, a pieniędzy za odbudowę Ukrainy nie odzyskała.
Znaczy to był konkretny kontrakt, tak? To nie była odbudowa Ukrainy, to była nowa inwestycja, z tego co ja wiem. Ja myślę, że życie gospodarcze polega na tym, że każda firma musi sama podejmować decyzje, jaki poziom ryzyka chce podjąć i jaki poziom zabezpieczenia. Myślę, że media i politycy powinni ostrzegać polskich przedsiębiorców, żeby nie wpakowali się w problemy. To znaczy sytuacji gospodarczej w Ukrainie nie należy w żadnym wypadku idealizować. Wydaje mi się, że przez media jest silnie nakręcony jakiś rodzaj takiej, nie wiem jak to nazwać, takiego trendu, moda to może złe słowo, ale takiego trendu. Jakbyśmy uczestniczyli wszyscy w jakimś procesie o nie wiadomo jakim znaczeniu gospodarczym, politycznym, gdy tymczasem tego procesu nie ma. W mojej ocenie cała ta dyskusja o budowie Ukrainy jest dyskusją w dużej mierze sztucznie kreowaną. Być może jest to narzędzie polityki zagranicznej ukraińskiej w jakimś tam zakresie. Być może jest to narzędzie PR-owe też rządu. Wydaje mi się, że w wypowiedzi i postawach członków rządu jest bardzo dużo hipokryzji. To znaczy jest próba wygrywania jakiejś proukraińskiej emocji w części naszego społeczeństwa, a nie realnego organizowania jakiejkolwiek polityki. I po prostu przedstawiciele życia gospodarczego, przedsiębiorcy muszą zdawać sobie z tego wszystkiego sprawę, że tak naprawdę politycy mają ich i to, co oni tam będą robić na tej Ukrainie w nosie, politycy opcji rządzącej, i że jeżeli pojawią się problemy, to mogą być stani sami na siebie. To nie znaczy, że nie da się tam zarobić pieniędzy, szczególnie na handlu, na sprzedaży. Natomiast moim zdaniem trzeba, i tak wynika z moich rozmów z politykami, którzy robili tam biznes, znaczy z politykami, przepraszam, z przedsiębiorcami, trzeba rygorystycznie trzymać się po prostu zasad bezpieczeństwa, tak jak się to robi przy wszelkiego rodzaju kontaktach o obniżonym poziomie zaufania, tak? To znaczy być może czasem, nie wiem, dostarczać towar partiami, oczekiwać wysokich zaliczek, zapłaty, być przygotowanym na to, że może być różnie.
Po godzinie 12 Radio Wnet będzie gościć Krzysztofa Habiera i gościem Magdy Łuchaniuk będzie przedstawiciel tej firmy. To o tych szczegółach nasi słuchacze dowiedzą się. Natomiast pojawił się nowy sondaż. Prezydent w nowym sondażu Ibris na zlecenie Odnetu ma 54,8% poparcia. Zdecydowanie ufam 23,8%, raczej ufam 31%. To o ponad 8 punktów procentowych więcej niż przed miesiącem. Tutaj gigantyczny spadek notuje oczywiście prezydent Rafał Trzaskowski. Niektórzy wieszczą, że ta afera ze Szpitalem Południowym to będzie sytuacja jak ośmiorniczki dla Platformy, że to jest koniec Koalicji Obywatelskiej, a pana zdaniem jaka diagnoza polityczna teraz jest aktualna? Czy to przeminie wraz z innymi aferami, które nas spotykają?
No wszystkie afery z czasem bledną, natomiast niektóre też poza tym, że zbledną, to zostawiają w pamięci społecznej jakieś silne wrażenie skutkujące zmianą poparcia czy emocji i identyfikacji z partiami, z danymi partiami politycznymi. Czy tak będzie w tym rodzaju, w tym przypadku? Ja nie wiem. No uważam, że prognozowanie rzeczy jest bardzo trudne, dlatego ja osobiście zwolennikiem dyskusji opartej w mniejszym stopniu na przewidywanie, bardziej na fakt. Co nie znaczy, że próba przewidywania nie ma sensu, po prostu jest ona trudna. Musimy sobie to powiedzieć wprost. Wydaje mi się, że ta sprawa przesuwa sam fakt pewnej wyrazistości i zrozumiałości dla zwykłego obywatela, no ma potencjał zmiany poparcia społecznego i może być tak, że ta sprawa uruchomi pewną negatywną dla Koalicji Obywatelskiej dynamikę, przez którą ona przegra następne wybory. Uważam, że to byłoby sprawiedliwe, że tym się należy. Uważam, że to jest sprawa absolutnie zawiniona przez klimat w partii rządzącej i w samej jej centrali. Bo przypomnijmy, że struktura warszawską Koalicji Obywatelskiej zdaje się, że ręcznie nadzoruje obecny szef MSW, który jest z kolei człowiekiem wysokiego zaufania i krytym na różne sposoby przez obecnego premiera i lidera Koalicji Obywatelskiej. No więc tak, uważam, że tutaj należy się partii rządzącej, żeby jej nos został utarty przez wyborców, tak powiedzmy. I uważam, że jest do tego potencjał. Natomiast czy to się stanie, to zależy wyłącznie od wyborców. Wydaje mi się, że wyborcy też potrzebują mieć na kogo przenieść swoje głosy. Na pewno duża część wyborców Koalicji Obywatelskiej, nie mówię, że wszyscy, ale duża część, nie jest gotowa przenieść swoich głosów na partie takie jak Konfederacja czy PiS. W związku z czym być może oni potrzebują po prostu wyborczo jakiegoś rodzaju propozycji o charakterze centrowym, jakiejś, że tak powiem, kolejnej wersji uśmiechniętej Polski proeuropejskiej i nowoczesnej, jakiejś takiej listy złożonej głównie z marketingu politycznego, z fajnie brzmiących haseł, a nie przykrych diagnoz politycznych, bo po prostu mamy w Polsce grupę takich wyborców, która wcale nie chce słuchać surowych diagnoz politycznych, nie interesują może też za bardzo dyskusje programowe czy ideowe. Po prostu chcę takiego dobrze zrobionego marketingu politycznego, prostych haseł typu, żeby było normalnie, albo żeby było tam, żeby się Polska rozwijała. I tyle. I być może ktoś taką ofertę przed wyborami przedstawi i się okaże, że poparcie partii Tuska się posypie. Ja uważam i zresztą nie tylko uważam, ale wiem to z rozmów z ludźmi zaangażowanymi w politykę, także w koalicji rządzącej, że ta partia Donalda Tuska jest w dużej mierze wydmuszką, że to jest wehikuł medialno-wyborczy. W rzeczywistości w dużej mierze tą partią nikt nie zarządza, jest ona wydrążona z jakichkolwiek standardów, nie mówiąc już w ogóle o jakichś ideałach, nie mówiąc o realnych instrumentach kontroli. Także jeżeli ona się posypie, to może pójść proces bardzo szybko. I uważam, że to by się należało i dla Polski byłby to proces korzystny.
A ja dziękując panu marszałkowi za wizytę w Poranku Wnet, zacytuję mecenasa Jacka Dibuła, który wczoraj, jeśli pan marszałek nie widział, to może w przerwie proponuję obejrzeć wywiad z Telewizji Polskiej z dziennikarką Justyną Dobrosz-Oracz. Tam mecenas Jacek Dibuła tłumaczy wielogodzinne dyżury słynnego lekarza z Szpitala Południowego, opowiadając w ten sposób, że jeśli człowiek chce, niech tak pracuje, to ja też myślę, że tutaj wszyscy będziemy pracować jak chcemy i zobaczymy, do czego to doprowadzi. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Bosak, marszałek Sejmu Konfederacja, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo, panie redaktor, i wszystkiego dobrego dla słuchaczy. Do widzenia.
To fragment teraz dla państwa utworu Baranowskiego ze Zbigniewem Wodeckim, Wróć. I za chwilę już rozmowa kolejna. 30 minut po godzinie 8 słuchają państwo Radia Wnet. gościem Poranka Wnet jest profesor Krzysztof Bielecki, człowiek, lekarz, przede wszystkim chirurg, który od dekad patrzy na medycynę nie z poziomu tabletki, nie z poziomu tabelek, tylko z poziomu ceny życia ludzkiego, która jest najważniejsza. I w tej debacie o Szpitalu Południowym nie możemy o tym zapomnieć. Dzień dobry, profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor, i dziękuję za takie miłe introduction, wprowadzenie.
Bo ja tutaj przed wejściem do studia widziałam, profesor przyniósł dyplom, żeby pokazać nam, ale ja państwu pokażę, bo mamy tutaj kamery. To jest kopia dyplomu profesora. Profesor ukończył z wyróżnieniem w latach, odbył studia w latach 1955-1962, a ukończył profesor egzaminy 3 maja 1962 roku. To jak profesor...
Panie redaktor, ja przyniosłem to nie, żeby się pochwalić i podziękować Panu Bogu, że dożyłem tych lat i jeszcze głowa pracuje, mam dwoje prawnuków, z tego jestem dumny, ale żeby pokazać państwu, że w sprawach służby zdrowia, celowo mówię służby, nie używam słowa ochrony zdrowia, bo nadal uważam, że służyć choremu, potrzebującemu człowiekowi nie jest żadnym wstydem i obniżeniem, degradacją społeczną. I chciałem pokazać państwu, że po 64 latach bycia lekarzem aktywnym, do dzisiaj przyjmuję pacjentów i robię mniejsze zabiegi operacyjne, bo krytycznie oceniam, że już na te duże nie mogę się porywać. Tacy ludzie jak mnie podobni, a mamy dużo takich ludzi, którzy dziesiątki lat przepracowali, ci właśnie lekarze powinni zasilić kadry rad nadzorczych szpitali, wszystkie urzędy łącznie z Ministerstwem Zdrowia. Nie polityka, tylko merytoryczny nadzór ludzi, którzy przeżyli życie w służbie zdrowia. Ja wspominam z sympatią, z nostalgią ministra Ryszarda Żochowskiego, który był ministrem zdrowia w latach 1993-1997. I za jego czasów jeszcze w głównym budynku ministerstwa był taki ogromny napis: polityce wstęp wzbroniony.
Naprawdę?
Tak jest. Nie, do dzisiaj ja to widziałem na własne oczy i z sympatią na to patrzyłem. W momencie, jak on odszedł, zmarł, ten napis też zniknął. I chciałoby się, żeby ten napis wrócił z powrotem. Było kiedyś Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Dlaczego wydzielono opiekę społeczną z Ministerstwa Zdrowia? Bo przecież opieka społeczna najczęściej dotyczy ludzi poszkodowanych również i zdrowie, na zdrowiu i na życiu. Panie redaktor, wiem, po co mnie pani tu zaprosiła. Jest ta afera, bo tak podam, afera w Szpitalu Południowym. Ja chcę tylko pozdrowić serdecznie wszystkich pracowników, którzy pracowali w dawnym Szpitalu Soleckim. Bo mój szpital na Solcu, Solec 93, który niestety brutalnie zamordowano i zamknięto we wrześniu 2022, po to, żeby otworzyć sztandarowy projekt Szpitala Południowego. Po to, żeby zabrać kontrakt Szpitala Soleckiego dla Szpitala Południowego, bo tu i tutaj zagrała polityka. Ja nie chcę komentować tego, bo się nie znam na tym, bo kontrakt Szpitala Soleckiego przeniesiono do Szpitala Południowego. Ja, który walczyłem o szpital na Solcu, miałem zakaz wstępu do szpitala na Solcu, podpisany przez ówczesnego prezesa Szpitala Południowego. Bardzo mi przykro było, a ja tam zaczynałem pracować bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu po studiach i tam się uczyłem chirurgii w klinice profesora Kubiaka. To, co się stało w tej chwili, ja nie byłem przy tych wydarzeniach w Szpitalu Południowym, dlatego pani pozwoli, że ja nie będę tego komentował. Poczekamy, aż prokuratura to wszystko zakończy. I ja tylko chcę pozdrowić tych ludzi, którzy z Solca przeszli do Szpitala Południowego, pielęgniarki, salowe, lekarzy, ordynatorów, że przykro mi bardzo, że znaleźliście się pod pręgierzem teraz tego, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym.
Proszę to jak powinno być?
Ja powiem tylko, profesorze, jak powinno być. Wszystkiemu jest winna, a nie wiem, czy polityka, ale taka tendencja ogólnoświatowa, że zdrowie traktuje się jak towar. Nie, panie redaktor, nie, nie. Ja będę krzyczał wszędzie, gdzie mogę. Zdrowie nie jest towarem. I w służbie zdrowia nie można wprowadzać zasad ekonomicznych, tak jak przy produkcji gwoździ, telewizorów czy innych urządzeń towarowych. Tu powinniśmy nadal pamiętać, że lekarz musi być dobrym człowiekiem i musi leczyć również i ducho. Duchowość człowieka, ponieważ człowiek dla mnie to jest cud. C to jest ciało, U to jest umysł, a D to jest duchowość, czyli wszystkie niematerialne cechy, które każdy człowiek ma. Każdy, który zapada na zdrowiu, choruje, boi się. I to niezależnie od postępu medycyny. Od tego, czy będziemy operować laparoskopowo, robotem, czy klasycznie. On się boi i stojąc przed gabinetem lekarskim, on nie wie, jaki będzie wynik tego badania. W związku z tym, wchodząc do gabinetu, musimy wytworzyć zaufanie. Zaufanie tego chorego do lekarza. Wie pan, jaki jest procent zaufania w Polsce? To są badania New England Journal of Medicine.
Myślę, że małe.
Impaktowe czasopismo światowe, Impactfactor jest około 50. Oni wykazali, zrobili ogólnoświatowo takie badania. My jesteśmy na 29. miejscu na świecie, a zaufanie wynosi 43%.
I to było przed tymi wydarzeniami ostatnimi, no i przed tą aferą.
A teraz upublicznianie tego, co się tam stało, przedsądowa, i tu mam żal, nie będziemy o tym mówić, bo to jest kolej. Proszę sobie wyobrazić, że pani czy ktoś z pani bliskich jest teraz pacjentem idącym do Szpitala Południowego. Jak ci ludzie się czują? Proszę państwa, jeszcze raz podkreślam. Pacjent wchodząc do lekarza musi spotkać dobrego człowieka, życzliwego. Ja tu sobie wynotowałem takie 4 lekcje powołania lekarskiego. I w piątek w Kurierze Warszawskim ja to nazwałem, że ten doktor, który popełnił jakoby takie czy inne przestępstwa, nie czuł powołania lekarskiego. Bo to jest nadal powołanie, jest kapłańskie i lekarskie. I nadal będę upornie mówił, uparcie, że to jest powołanie. I są 4 lekcje powołania lekarskiego. Pierwsza lekcja, ratowanie zdrowia i życia każdego człowieka. Lekcja 2, odrzucenie wszelkiej dyskryminacji. Wszyscy wobec lekarza i służby zdrowia są równi. Decyduje tylko ciężkość choroby, bezpośrednie zagrożenie życia. Lekcja 3, życzliwość i osobista troska lekarza. Ja wszystkim medykom startującym, początkującym, rezydentom mówię, traktuj kolejnego chorego, jakby to był pierwszy pacjent w twoim życiu. Pierwszy pacjent, czyli dokładnie i z troską. I lekcja 4, służenie choremu wyłącznie z pobudek szlachetnych, a nie z chęci odniesienia korzyści. A teraz wprowadzenie towarowej definicji na zdrowie zrobiono ze służby zdrowia Lidla, Biedronkę, z całym szacunkiem do tych magazynów towarowych. I teraz kto ma więcej pieniędzy, kto ma lepsze dojścia, lepszą pozycję, to sobie wybiera z górnej, z dolnej półki. A co reszta? A co tych bidaków, którzy nie mają pieniędzy, nie mają dojścia, nie mają znajomości, to co? Skazujemy ich na powolną śmierć? Moim nauczycielem religii był ksiądz Twardowski. On ukierował moją etykę i zasady postępowania. I on, jak ja mówiłem księdzu, że nie słyszę czasami chorego na obchodzie, a on się mnie pytał, a w jakiej pozycji byliście? No to ja mówiłem, że księdza chory leżał, a ja stałem dumnie, wielki pan profesor, nad nim. A widzisz, gdybyś się nad nim pochylił, to byś usłyszał, co on mówi do ciebie. W związku z tym lekarz to jest naukowiec, on wie więcej od chorego na temat medycyny, ale jednocześnie to jest osoba, która się pochyla nad potrzebującym, cierpiącym człowiekiem. Taka powinna być mniej więcej medycyna. Inna sprawa, i teraz proszę panią, bo pani ma pewnie ograniczony czas dla mnie, więc powiem tylko...
I bardzo żałuję, że mam ograniczony czas dla profesora, od razu
powiem. I teraz
powiem
krótkie trzy wnioski. Pierwszy wniosek, odpolitycznić całą służbę zdrowia. Mhm. Tam powinni być ludzie merytoryczni i sięgnijcie panowie do emerytowanych internistów, chirurgów, pediatrów, którzy zjedli zęby na medycynie. Oni nawet jak popełnią pomyłkę, będąc urzędnikami, to nikt z tego z powodu nie umrze. Oni mogą dużo zrobić. Czyli odpolityczniamy służbę zdrowia. Drugie. Numer jeden służbą zdrowia jest publiczna służba zdrowia. Prywatna służba zdrowia jako dodatek uzupełniający, ale podstawową opieką zdrowotną jest publiczna służba zdrowia, bo wszyscy płacimy składkę zdrowotną. I teraz przyjrzyjcie się państwo, kto nie płaci składki zdrowotnej. 11 grup, nie ma czasu, żeby wymieniać. Ludzi nie płaci składki zdrowotnej. Nie tak dawno spojrzałem na dane, składkę zdrowotną na 37,5 miliona ludzi, mieszkańców Polski, zapłaciło niecałe 17 milionów. To skąd ma być pieniądze w służbie zdrowia? I trzecia, lekarz musi mieć jedno miejsce pracy, godnie finansowane, żeby mu starczyło na godne życie, żeby nie musiał biegać z pracy do pracy. Dzisiaj przeglądam informację, rekordzista 4 doby pod rząd miał dyżur. Panie prezesie Naczelnej Izby Lekarskiej, niech pan nie pisze do premiera, żeby premier ustalił czas pracy lekarza. To każdy z nas ma we własnym sumieniu ocenić, ile mogę pracować, żeby być bezpiecznym dla chorego i bezpiecznym dla siebie i dla własnej rodziny. I ostatnie zdanie powiem. Nieraz przepychanki mieliśmy w szpitalu, na sali operacyjnej. Kto w tym szpitalu jest najważniejszy? No i odpowiedzi były różne. Dyrektor, ordynator. Anestezjolog, chirurg. Nie, proszę państwa. Najważniejszy w szpitalu, w przychodni jest chory. Chory, potrzebujący człowiek. I do tego musimy wrócić zgodnie z przysięgą Hipokratesa, z danymi Platona, Arystotelesa. Nie wyważajmy otwartych drzwi, bo mimo postępu chory jest taki sam, jak był 1000 lat temu, 10 lat temu, wczoraj, dzisiaj. Każdy chory się boi.
Profesorze, wzruszył mnie profesor. Ja mam po prostu, nie wiem co powiedzieć, ale to po prostu cieszę się, że profesor był gościem Poranka Wnet i że mogłam usłyszeć prawdziwego lekarza, bo to jest to częste pytanie, które zadaję. A co z przysięgą Hipokratesa? Czy ktoś jeszcze w nią wierzy? Czy ktoś jeszcze wie, po co jest w tym zawodzie?
To jest bardzo niepopularne, a my teraz składają lekarze tak zwane przyrzeczenie lekarskie, które się tam zmienia w zależności. Nagina to się do sytuacji. Nie, proszę państwa, mimo całego postępu, uważajcie, całe było takie, że... Ja może jeszcze jedną rzecz powiem. Proszę państwa, żeby być mądrym, trzeba być dobrze wychowanym. I zawsze mówię, wychowanie przed wykształceniem. Najpierw musimy być dobrze wychowani, dopiero potem się kształcimy. Nie odwrotnie, bo mamy wykształconych
I tu możemy zestaw impertynencji wyrzucać.
Ale powołam jeszcze na wybitnego lekarza. Każdy lekarz powinien o tym znać go. Władysław Biegański, który żył w latach 1857-1917. Filozof, logik, filozof medycyny, świetny lekarz, internista. Że on powiedział, że ideałem wychowania jest wytworzyć w uczuciach każdego człowieka wstręt do złego, a zamiłowanie do dobrego. I często powtarzał, nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest dobrym człowiekiem.
Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję, profesorze, za wizytę i mam nadzieję, że to nie jest pierwsza i ostatnia wizyta u mnie w
programie. Trzymam panią za słowo.
Oczywiście.
Bo ja mam opracowanych 67 pomysłów, co zmienić w służbie zdrowia. Myśli pani, że kogoś to zainteresowało?
Mnie. W środę zapraszam po godzinie 18, jeśli profesor się zgodzi, na antenie na żywo. Porozmawiamy o tych wszystkich.
Możemy do czwartku rano rozmawiać.
W przyszłą środę państwo będą mogli to usłyszeć, jeśli profesor będzie miał chwilę, więc wszystkiego dobrego. Profesor Krzysztof Bielecki ze wzruszenia po prostu.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Słuchają państwo Radia Wnet. 48 minut po godzinie 8 za chwilę wspomnimy wydarzenia z Ursusa z 76 roku. Gościem Poranka Wnet jest pani Ewa Tomaszewska, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To jest zaszczyt, że będziemy wspominać akurat z Panią te wydarzenia 76 roku. Zapowiedziałam już, że zaczniemy od Ursusa, od tych wydarzeń czerwcowych w 1976 roku. Robotnicy, pracownicy Ursusa mówią dość. To jak Pani wspomina tamten czas? Co się działo? Jak ta fala buntu społecznego narastała?
Może ta decyzja o podwyżkach była takim szokiem jednak, dlatego że stosunkowo niedawno, nie pamiętam w tej chwili, czy to było pół roku, czy jakaś taka odległość nieduża w czasie, obniżono ceny cukru. I wobec tego zdumiewające było to, że nastąpiła podwyżka różnych produktów, w tym także tego cukru nieszczęsnego, który był po 12, obniżono do 10, a potem znowu była podwyżka. Więc to wskazywało na jakieś działania takie, no, nie w pełni przemyślane. I generalnie w sytuacji, w której niedobór produktów żywnościowych jest czymś niemal stałym, kiedy kolejki po podstawowe produkty, no, takiej zwykłej pani domu zajmowały przeciętnie 3 godziny, 4 godziny dziennie. To po prostu sytuacja, w której podnosi się ceny, w której no, ludziom przestaje wystarczać na zapewnienie podstawowych potrzeb, jest sytuacją nie do akceptacji. Poza tym, jeżeli człowiek pracując na pełnym etacie, wykonując solidnie swoją pracę, często bardzo ciężką albo skomplikowaną, nie jest w stanie zarobić na to, żeby mieć podstawowe środki utrzymania na przeżycie przez miesiąc z własną rodziną, to jest to sytuacja niepokojąca i nie dająca się zaakceptować. Więc właściwie był to taki wybuch rozpaczy też, bo po prostu oznaczał, że do pierwszego nie starczy i to każdego kolejnego miesiąca i nie mamy pewności, czy podobna zmiana w krótkim czasie nie nastąpi. Także tutaj no, trzeba brać pod uwagę to, że ludzie zostali postawieni pod ścianą.
I tutaj ten bunt był też buntem w obronie własnej godności.
Tak, bo to, że nie można zarobić uczciwą pracą na podstawowe środki utrzymania, to jest właśnie sprowadzanie człowieka do takiej sytuacji, w której jego godność się nie liczy.
I zaczyna się ten bunt, który przybiera ogromną skalę, bo jednak komunistów też zaskakuje. Mówimy dziś o Ursusie, ale mamy też potężny strajk w Radomiu. Radom zapłacił ogromną cenę za wtedy swój bunt.
No, cena Radomia to jest cena płacona do dziś, prawdę mówiąc. Przecież to było miasto, które było na indeksie, na którego rozwój wszelkie środki były obcinane. Miałam wtedy w pracy koleżankę pracującą w sekretariacie, która chciała skończyć studia. Próbowała się dostać na studia wieczorowe. Nie przyjęto jej, bo urodziła się w Radomiu.
Naprawdę? To aż tak głęboko poszło?
Tak, to tak głęboko poszło i każdy, kto miał cokolwiek w papierach związane z Radomiem, jakiego by nie dotyczyło to okresu.
Warchoły z Radomia.
Tak, to było pod hasłem Warchoły z Radomia, było tępione. Ale też prawdą jest, że przy takich wydarzeniach jak w Radomiu nie dało się tego zaklajstrować, że nic się nie stało. Natomiast wyciszano informacje o wielu innych ośrodkach. Przecież Płock skazany był na milczenie, nie tylko na to, że były represje wobec ludzi, którzy wzięli udział w proteście, ale po prostu jakby wykasowano ze świadomości społecznej fakt, że cokolwiek działo się w Płocku. W Warszawie też przecież w innych zakładach były protesty, na przykład u Świerczewskiego. Jedna z moich koleżanek, Ala Cebula, brała udział w takim proteście, straciła pracę wówczas. No do tej pory ma dużo niższą emeryturę, bo po prostu tych lat pracy brakuje, bo miała wilczy bilet, tak jak wiele spośród nas w różnych innych okolicznościach jakby sobie na ten wilczy bilet zasłużyło. W każdym razie to, że Ursus się przebił, to była zasługa tych, którzy w trakcie protestu wymyślili, że jeżeli będzie protest w zakładzie, to nikt go nie zauważy. I wobec tego postanowili rozkręcić szyny. I ludzie wyszli na szyny, rozkręcili szyny kolei dalekobieżnej. Chodziło o to, żeby pociągi, przede wszystkim te, które są w komunikacji międzynarodowej, żeby stanęły, żeby informacja o tym, że coś się dzieje w Ursusie, nie została przemilczana i zadeptana. I to był taki wyraźny sygnał, że po prostu tego się nie da utajnić. Tam z moich znajomych, na przykład Emil Broniarek, brał udział w tych wydarzeniach, jego matka, sąsiedzi. Emil niestety już nie żyje, także po prostu wielu spośród uczestników tego protestu do dzisiejszego dnia nie dożyło, ale kiedy zaczęły się represje, to oni byli tymi, którzy później starali się bardzo aktywnie wspierać Solidarność. Emil był drukarzem w regionie Mazowsza. Po prostu w jakiś sposób przełamana została sprawa obaw przed represjami, mimo ich drastycznego charakteru.
No tak, bo tam mimo była ścieżka zdrowia, no, bicie.
Które przecież pierwszy raz są pierwszą ścieżkę zdrowia, jaką znamy z literatury, to mamy w Beniowskim Słowackiego.
Dokładnie.
Przez Rosjan zastosowaną wobec polskich patriotów.
To wspomnienie pana Mirosława Cholewińskiego, który opowiada, tak. Bo był wtedy młodym człowiekiem, a ja gdzieś przygotowując audycję znalazłam taką opowieść, że pan Mirosław opowiada, że był wysportowanym młodym człowiekiem lat 18, więc się w ogóle nie bał tego bicia, ale w pewnym momencie się zorientował, że jeśli nadal będzie sztywno się trzymał i nadal nie pokaże po sobie, że go to jakoś bardzo obchodzi, to go zabiją. Po prostu go zatłuką, wyrażę się kolokwialnie. Ale bo za chwilę nam się kończy poranek wnet, a ja pani miała później doświadczenia polityczne duże, robiła pani mnóstwo rzeczy zawodowo, to państwo na pewno znają w jakiejś części pani życiorys. Jak pani patrzy na tamte doświadczenia państwa, później zdrady polityczne, zmiany, informacje o tym, że ktoś współpracował, bo to jak w normalnym życiu, nie każdy jest przyjacielem, ten, który się dzieje. Czy warto było wtedy podnieść głowę i czy ta cena...
Zawsze warto, po prostu zawsze warto się przeciwstawiać temu, co jest złe, co jest nie do akceptacji. Jeżeli będziemy milczeć, jeżeli będziemy godzić się na takie traktowanie, to po prostu świat będzie się stawał coraz gorszy, coraz trudniejszy dla nas do przeżycia. Też ten okres życia w takim świecie, ale też i dla wszystkich. Nie można się godzić na pozbawianie ludzi godności, nie można się godzić na pozbawianie ludzi wolności i zdrowia za to, że mówią prawdę, że tej prawdy chcą bronić, za to, że starają się dbać o własne rodziny, żeby nie zdychały z głodu, bo ktoś ma inne pomysły ideologiczne. Po prostu trzeba się przeciwstawiać takim postawom, jakiekolwiek by władze nie były.
To w jakim miejscu dziejowym jesteśmy? W jakim miejscu teraz jest Związek Solidarność?
Związek Solidarność jest cały czas na miejscu tego, któremu zależy na tym, by dbać o właściwe warunki pracy, o godne warunki pracy i sprawiedliwy sposób wynagradzania, o dbałość o bezpieczeństwo w pracy, o to, by ludzi bez powodu albo z powodów na przykład politycznych czy innych ideologicznych nie wyrzucano z pracy, wspiera osoby wyrzucone z pracy bez uzasadnienia, stara się zapobiegać masowym zwolnieniom. W tej chwili jest to niestety bardzo poważny problem w całej Polsce.
Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję, ale słuchacze piszą, że jeśli pani się zgodzi, to chcielibyśmy zaprosić panią na taką godzinną rozmowę, żeby porozmawiać o tej historii, o pani historii, o pani życiu. To jeśli będzie możliwe, oczywiście to byłoby dla nas zaszczytem.
Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że warto porozmawiać na przykład o takich sprawach jak przygotowanie na wypadek zachowań nieetycznych władz o charakterze dyktatorskim. Mieliśmy przez wiele lat do użytku książeczkę Obywatela, Służba Bezpieczeństwa i to było bardzo pomocne. Myślę, że warto do tego wrócić w sytuacji, jaką mamy teraz w kraju.
Ewa Tomaszewska była gościem Poranka Wnet. My wspominamy tu te czerwcowe wydarzenia, które w 1976 roku rozpoczęły marsz zmian w naszym kraju. Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję i liczę na tą rozmowę, bo zobowiązałam się już publicznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie. Żegnam się z państwem 4 minuty po godzinie 9. Przepraszam za spóźnienie serwisu, ale sytuacja jest wyjątkowa. Nazywam się Katarzyna Adamiak. Konrad Tomaszewski, Adam Czerpak, Hania Tracz wydała ten poranek. Życzę państwu wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w poniedziałek.